Chciałbym przekazać Wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od moich rodziców oraz rodziców mojej żony, a także od bracia i sióstr od Rumunii, którzy wiedzieli o naszej podróży na konwencję do Białogardu. Chciałbym bardzo podziękować braciom ze zborów w Białogardzie za zaproszenie i przywilej usłużenia. Mam z żoną wielką radość bycia pośród Was. Z pomocą Pana i Jego słowa spróbujemy zastanowić się nad kilkoma pytaniami związanymi z tym tematem. Jak możemy rozpoznać Boga? Jak ważna jest dokładna znajomość Jego charakteru? Jaki jest charakter Boga? A inne jeszcze pytanie. W Psalmie 119, werset 27, psalmista mówi: Daj, abym zrozumiał drogę rozkazań Twoich, ażebym rozmyślał o dziwnych sprawach Twoich. Chodzi tutaj o stawianie pytań i szukanie odpowiedzi na nie. Stawianie sobie pytań jest rzeczą naturalną. Zostaliśmy stworzeni w ten sposób, obdarzeni rozumem i możliwością oceniania, odczuwania potrzeby zrozumienia rzeczywistości, która nas otacza. Wszystko, co widzimy wokół nas, osiągnięcia nauki i techniki, jest wynikiem pytań, które człowiek zadawał sobie od początku swojego istnienia na tej ziemi. Wiek, w którym żyjemy, nazwany jest wiekiem informacji, ale mimo dokonanych przez naukę postępów w różnych dziedzinach, większość ludzi znajduje się nadal w niewiedzy dotyczącej najważniejszych aspektów ich egzystencji, to znaczy, kim jest człowiek, dlaczego znajdujemy się tutaj na tej ziemi, kto nas tworzył, dlaczego człowiek cierpi i umiera, jaka jest przyszłość ludzkości i świata. Pytania te zostają bez odpowiedzi nawet dla największych współczesnych naukowców. Wszystkie dziedziny nauki, matematyka, chemia, biologia, dają nas pewne informacje o rzeczywistości, ale informacja ta jest częściowa, często sprzeczna i nie może dać nam pełnego i harmonijnego obrazu na historię i losy ludzkości. Sama egzystencja człowieka na tej ziemi jest zagadką dla większości. Aby zrozumieć wszystkie te głębokie i ważne aspekty naszego istnienia, musimy najpierw poznać i zrozumieć jedną rzecz, o której zależy cała reszta. Charakter Boga. Znajomość charakteru Boga jest podstawowym warunkiem do zrozumienia prawdziwej i głębokiej rzeczywistości w przeszłości, teraźniejszości i w przyszłości. Jego charakter jest kluczem zrozumienia tych wszystkich rzeczy, zrozumienia planu Bożego. Nie możemy zrozumieć planu Bożego bez zrozumienia Jego charakteru, który jest tajemnicą nie tylko dla świata, ale również dla większości chrześcijan. Ale w jaki sposób możemy poznać Boga? Pierwszym sposobem poznania Boga jest obserwacja Jego dzieła. Apostoł Święty Paweł mówi w liście do Rzymian 1:20, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach. Brat Russell przedstawia charakter Boga na bazie logicznego rozumowania dzieło Boga, człowiek i natura w tom 1, strona 20-9. Cytuję. Możemy więc potwierdzić, że istnienie inteligentnego stworzyciela jest prawdą jasno przedstawiona, a dowody na to znajdują się wszędzie wokół nas, a nawet w nas samych. Ponieważ my jesteśmy Jego dziełem, które każdą częścią umysłu i ciała świadczy w tak cudowny sposób, że przekracza to nasze pojęcie. On jest również architektem i stworzycielem tego, co nazywamy naturą. Twierdzimy, że to On ustanowił i uregulował prawa natury, które widzimy i podziwiamy ich piękną harmonię. Tego jedynego Boga, którego mądrość zaplanowała wszechświat i którego moc zachowała go i kieruje nim, my wielbimy i czcimy instynktownie, ponieważ Jego mądrość i moc przewyższa nas nieskończenie. Uznanie istnienia tego potężnego i najwyższego Boga może jedynie napełniać nas strachem przed Jego nieskończoną siłą, chyba że uznamy również, że Jego dobroć i przychylność równają się Jego mocy. Jesteśmy całkowicie pewni Jego dobroci, a także tego, że objawia nam się poprzez swoją moc i mądrość. Jesteśmy nie tylko zmuszeni do uznania, że istnieje Bóg i że Jego moc i mądrość jest wyższa od naszej, ale po prostu rozsądek dyktuje nam, że największa stworzona rzecz nie może być większa niż jej stworzyciel. Wynika więc z tego, że największe objawy życzliwości i sprawiedliwości między ludźmi mają mniejsze znaczenie niż te pochodzące od Stworzyciela, a tym samym również mądrość i moc człowieka są mniejsze. W ten sposób widzimy obraz przymiotów charakteru wielkiego Stworzyciela. Jest On mądry, miłościwy, wszechmocny, a zasięg działania Jego przymiotów jest oczywiście nieskończenie większy niż zasięg przymiotów Jego wspaniałego dzieła, czyli naszych. Coś mogłoby być dla nas bardziej słusznego niż efekt Jego mocy objawiającej się wokół nas w stworzeniu niezliczonych światów i w zadziwiającej różnorodności na ziemi. Cóż mogłoby być bardziej słusznego dla nas niż stworzenie człowieka szczodrze obdarzonego rozumem i osądem, zdolnego docenić dzieła swojego Stworzyciela, zdolnego do refleksji nad Jego wzniosłością, Jego mądrością, sprawiedliwością, mocą i Jego miłością. Wszystko to jest zrozumiałe i w doskonałej zgodzie z faktami nam znanymi. Koniec cytatu. Jak bardzo jesteśmy wdzięczni Bogu, że dał nam objawienie, Słowo Święte, przez które zapewnił, że Jego intencje wobec człowieka są rzeczywiście takie jak Jego charakter. Dlatego badanie objawionego boskiego planu jest najbardziej wzniosłym zajęciem człowieka. Jest to najwyższa nauka ze wszystkich dziedzin nauk. Wokół nas słyszymy naszych chrześcijańskich przyjaciół, którzy przedstawiając wiekuistego jako Boga sprawiedliwego, miłosiernego, potężnego i mądrego, sprawiają wrażenie, że wszyscy znają prawdziwy charakter Boga. Ale kiedy ci sami twierdzą, że ten kochający i sprawiedliwy Bóg uratuje tylko małą część ludzkości i że wszyscy pozostali będą wydani na śmierć albo do piekła, porównując charakter Boga do tych wypowiedzi, możemy dojść tylko do dwóch wniosków. Jeżeli faktycznie taka jest przyszłość ludzkości, to nie możemy nadal twierdzić, że ten, który stworzył taki plan, jest sprawiedliwy, kochający, potężny i mądry. Jeżeli Bóg naprawdę posiada te cztery przymioty, widoczne w człowieku, w przyrodzie i w Biblii, to chrześcijanie ci są w wielkiej niewiedzy dotyczącej charakteru i planu boskiego. Tylko jeden z tych dwóch wniosków może być prawdziwy. W ten sposób zaczynamy lepiej rozumieć zawiłości, przeznaczenie boskiego charakteru. Zaczynamy rozumieć, że w sumie nasze życie, przyszłość ludzkości i wszystkiego, co istnieje wokół nas, całego wszechświata, zależy tylko od jednej rzeczy, boskiego charakteru. Możemy podać taki przykład, oczywiście niezupełnie doskonały. Architekt robi plany i buduje piękny dom, duży i solidny, z myślą, że przetrwa on 500 lat. Ale po 300 latach dom zawalił się po silnej burzy. Jeżeli zapytamy, dlaczego dom się zawalił, moglibyśmy od razu odpowiedzieć, oczywiście z powodu burzy. Ale widząc, że inne, starsze nawet domy przetrwały, powinniśmy jeszcze poszukać głębszych przyczyn. Mogą one być liczne. Błąd w obliczeniach, wytrzymałości materiałów, ciężkości konstrukcji, błąd w strukturze, materiały złej jakości, budynek źle zabezpieczony przed czynnikami niszczącymi, architekt źle ocenił rodzaj i siłę zaburzeń pogodowych lub jeszcze jakieś inne parametry zostały zupełnie pominięte i tak dalej. Rozpoznaliśmy błędy i pomyłki w obliczeniach, prognozy sytuacji krytycznych, na przykład powodzie, wiatr, erozja, rdza i inne, co wskazuje na brak wiedzy, zaniedbania czy brak zdolności przewidywania. Wszystkie te niedoróbki odbijają się na odporności i trwałości całej konstrukcji. I teraz, jeżeli znowu zadamy sobie pytanie, od czego zależał los czy przyszłość tego domu, odpowiedź jest jasna. Od cech, jakimi odznaczał się ten architekt, czyli od jego charakteru. Porównajmy teraz ten przykład z dwiema cechami architekta wszechświata. Jego doskonałą mądrością i jego doskonałą mocą. Zastanówmy się chwilę, jak przedstawiałyby się rzeczy, gdyby nasz Bóg był doskonały we wszystkich cechach, oprócz jednej. Jak by to było, gdyby Bóg, będąc sprawiedliwy, miłościwy i mądry, nie miał mocy ograniczyć czy zapobiec działalności złych mocy, albo gdyby nie mógł całkowicie zapanować nad różnymi prawami i wielkimi siłami we wszechświecie. Jakby to było, gdyby Bóg, będąc sprawiedliwym, miłosiernym i mocnym, zrobił błąd w obliczeniach, kiedy planował galaktyki i systemy słoneczne, przez co nasza planeta spotkałaby na swojej drodze inne ciało niebieskie, albo gdyby nasza galaktyka uderzyła w inną. Podobne scenariusze możemy spotkać czasami w różnych mediach. Albo co zdarzyłoby się, gdyby Bóg nie miał wystarczającej mądrości, aby wszystkie elementy współpracowały ze sobą według jego planu i gdyby szatanowi udało się znaleźć lukę w realizacji boskiego planu, a nawet go pokrzyżować. Przypomnijmy tutaj, że większość chrześcijan wierzy, że Bóg może zniszczyć dzieło szatana, który oddalił człowieka od jego stworzyciela tylko przez spalenie ziemi. Myślą oni, że Bóg będzie mógł ocalić tylko małą część ludzi jemu posłusznych, co równa się myśli, że Bóg nie ma wystarczającej mądrości ani niezbędnej mocy, aby wyrwać swoje dzieci spod wpływu przeciwnika. Na ile doceniamy fakt, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwości? On jest Bogiem świętym, który nie uznaje kompromisów ani niczego, co by było poniżej jego doskonałych standardów. Zbyt czyste oczy Twoje, by na zło patrzyły, a nieprawości pochwalać nie możesz. Habakuk 1:13. Być może pytamy się, dlaczego jest on tak wymagający w swoich zadaniach. Wymagać mniej niż doskonałość znaczyłoby zostawić otwarte okienko, przez które mogłoby się ślinąć zło zachowane na dnie nieczystego serca. Pomyślmy przez chwilę o małym ziarnie pychy, które pojawiło się w sercu Lucyfera, a ten je wykształcił zamiast wykorzenić. Widzimy wokół nas skutki tego nasienia. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zagwasza? Pierwszy list do Koryntian 5:6. Gdy Boża cierpliwość wobec grzesznika nie daje oczekiwanych rezultatów i objawia się Boży gniew, to jego karanie jest wynikiem miłości w celu naprawy. Bóg działa i czyni wszystko, co możliwe, żeby oddzielić grzech od grzesznika. Hebrajczyków 12:6 potwierdza tę zasadę. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Między sprawiedliwością i miłością wstępuje ciekawy związek. Miłość sama w sobie zawiera pojęcie sprawiedliwości, ponieważ nie można odczuwać miłości w stosunku do kogoś i równocześnie być niesprawiedliwym w stosunku do Niego. Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich drogach swoich i miłosierny we wszystkich sprawach swoich. Psalm 145:17. Potrzeba również mądrości, aby miłość nie zamieniła się w coś szkodliwego. Przykładem może być matka lub ojciec, którzy rozpieszczają swoje dziecko przez nadmiar miłości, ustępując wszystkim kaprysom, nie ucząc go karności, pozwalając nawet dziecku, aby ich biło, kiedy jest rozdrażnione albo niezadowolone. Czy to jest naprawdę miłość? Biblia mówi nam, że Bóg jest miłością. 1 Jana 4:8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Bóg nie tylko posiada miłość, ale dużo więcej, Bóg jest miłością. Jego charakter jest miłością i ta miłość działa zawsze w harmonii i zgodzie ze sprawiedliwością, prowadzona przez mądrość i wspierana przez moc. Ale sprawiedliwość Boga, chociaż absolutna, nie jest ślepa ani bezwzględna. Zastanówmy się, czy ludzki sąd zgodziłby się uwolnić człowieka winnego i skazać na śmierć w jego miejsce innego, niewinnego człowieka? Bóg jest nie tylko miłosierny, sprawiedliwy, mocny i mądry, ale jest również doskonały czy absolutny we wszystkich swoich cechach, to znaczy, że nie ma żadnego konfliktu między jego czterema przymiotami, jak sugeruje to symboliczny opis w 1 rozdziale Ezechiela. W Replimcie 1560 możemy znaleźć ciekawy opis właściwości Boga. Cytuję. Psalmista mówi: dobry jest Pan wszystkim, a miłosierdzie Jego nad wszystkimi sprawami Jego. Psalm 145:9. To wyrażenie obejmuje tak materialny wszechświat, jak również dotyczy najniższych oraz najbardziej rozwiniętych stworzeń. Tu jest pokazana opieka nad wszelkim stworzeniem. Bóg nasz, Jehowa, jest władcą wszechświata, a Jego mądrość, moc i dobroć są odpowiednie do wymogów tak wielkiego i wyniosłego stanowiska. Umysł ludzki jest za słaby, by pojąć zdolności umysłowe istoty zdolnej do wykonywania tak wielkich czynności. Pomyślmy na chwilę o pamięci, która nigdy nie zawodzi, o sądzie, co nigdy nie błądzi, o mądrości, która może tworzyć plany na nieskończone wieki bez najmniejszej obawy chybienia celu, lub o mocy i zdolności, która może ujarzmić wszelkie przeciwne elementy, ożywić lub unicestwić i sprawić, ażeby wszystkie współdziałały do wykonania przez Niego zamierzonych planów. Albo o nigdy nieustającej i niezmęczonej czujności, która by szukała ulgi z powodu wymaganych starań o posiadłość przez świata, który nigdy nie śpi, a jego ucho zawsze słyszy, który zawsze wie o wszystkich potrzebach i jest świadomy wszystkiego w swoim niezmierzonym Państwie. Nic też dziwnego, że psalmista, rozważając ogrom, jak najdrobniejszy szczegół boskiej opatrzności i opieki nad wszystkim swoim dziełem, mówi: dziwniejsza umiejętność Twoja nad dowcip mój. Wysoka jest, nie mogę jej pojąć. Psalm 139:6. I my pojąć nie możemy, lecz przeszywające uczucia, zmieszana cześć, miłość i uwielbienie zapełnia serce, gdy możemy uchwycić błysk tej umiejętności, chwałę i majestat naszego Boga. Koniec cytatu. Jest jedno pytanie, którego nie powinniśmy sobie zadawać, kiedy myślimy o naszym Stworzycielu. Jaka jest przyczyna Jego egzystencji, albo inaczej mówiąc, jakie jest pochodzenie Boga? Oczywiście Bóg nie ma początku. Nie posiadamy odpowiednich słów, aby to zdefiniować. Pismo mówi nam, że Bóg nie ma ani początku, ani końca, że istnieje od wieku wieków. Oto Bóg jest wzniosły, a tylko my tego nie możemy poznać. Liczba Jego lat jest niezbadana. Job 36:26. Być może zadawaliśmy sobie już pytanie, dlaczego Bóg posiada te przymioty, a nie inne, mniej wzniosłe. Dlaczego Bóg jest miłościwy, sprawiedliwy, mocny i mądry? To pytanie jest powiązane z poprzednim. Nie wiemy dlaczego, ale nawet jeżeli nie możemy tego pojąć naszym umysłem, możemy być zadowoleni z tego, co Bóg nam objawił w swoim Słowie. Bóg istnieje od zawsze i nie ma żadnego źródła Jego egzystencji. Istnieje On sam przez siebie i Jego istnienie nie potrzebowało początkowej przyczyny, tak samo jak Jego charakter i Jego przymioty. Izajasza 40:14 czytamy: z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? Odpowiedź jest jasna. Bóg zawsze miał te cechy, a nawet więcej. Pismo pokazuje nam inną ważną cechę, którą jest niezmienność. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. Malachiasza 3:6. Ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata Twoje nie mają końca. Psalm 102:28. Zauważamy niebezpieczeństwo degradacji charakteru, zmiany cech, czy raczej ich zatracenie u księcia Lucyfera, który na początku był stworzony jako istota anielska doskonała. 28 rozdział Ezechiela opisuje go jako pełnego mądrości i doskonałej świetności. Linia działania szatana pokazuje nam, że istnieje taka możliwość, że istota doskonała, w tym przypadku duchowa, wybierze grzech i zmieni swój charakter, tracąc w ten sposób pierwotne, szlachetne cechy. To właśnie stało się z szatanem i niektórymi aniołami. Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni, że nasz Zbawiciel Jezus w pierwotnej egzystencji, jak i w czasie swojego życia na ziemi jako człowiek, został wierny Bogu i oddany swoim odwiecznym zasadom, stając się przez to odkupieniem dla wszystkich i kapitanem naszego zbawienia, pewną gwarancją odrodzenia ludzkości i pełnego sukcesu boskiego planu wieków. Jak bardzo jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego przymioty charakteru, za stałość, za fakt, że się nie zmienia. Z tego wynika inna Jego cecha charakteru, to jest wierność. To właśnie ona pozwala nam oddać się Jemu całkowicie, temu, który złożył obietnicę, wiedząc, że nic ani nikt nie może zmienić Jego decyzji czy odwołać planu, który ustanowił On sam. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? 4. Księga Mojżeszowa, 23:19. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Tren 3:22-23. Zapytamy sobie, ileż pokoju, równowagi i zaufania moglibyśmy mieć, gdyby Bóg zmieniał od czasu do czasu to lub owo w swoim planie? W jaki sposób patrzylibyśmy w przyszłość, gdybyśmy nigdy nie byli pewni Jego planu i Jego intencji? Ale gdyby nawet tak było, czy mielibyśmy prawo robić Bogu wyrzuty? W żadnym razie. Jesteśmy jednak bardzo szczęśliwi, wiedząc, że to jest niemożliwe u Boga, ponieważ cechą Jego charakteru jest niezmienność. Psalm 111, 7 i 8 wers mówi nam, że prawo i zasady Boga są też wieczne. Wierność i prawo są dziełami rąk Jego, wszystkie Jego nakazy są niezawodne, ustawione na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości. Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać na temat charakteru Boga i nie wyczerpać tematu. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten wspaniały pokarm, który Pan nam obiecał i dał wraz ze swoim powrotem. Ta kosztowna wiara, którą bardzo cenimy, odzwierciedla plan Boga i wzniosłe cechy wielkiego architekta. Wielki mistrz świata, mimo że wszechmocny, jest uważny na najlżejsze westchnienie swoich dzieci, nie jest on obojętny na cierpienia swoich dzieci czy ludzkości. Jezus, który jest obrazem niewidzialnego Boga, płakał nad grobem Łazarza. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki. Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Bo nie z upodobaniem swego serca karci On i uciska ludzi. Tren 3:31-33. Bóg uczyni tak, że na koniec nic, żadna plama czy cień grzechu nie przyczyni harmonii i pokoju uzdrawianemu wszechświatu. W jaki sposób On to zrealizuje? doszliśmy do najważniejszego aspektu naszej lekcji. Istnieje pytanie, które każda rozumna istota powinna sobie zadać i odpowiedzieć na nie, zanim uzyska prawo do życia wiecznego. Pytanie to jest tak samo proste, jak podstawowe. W sumie jest to najważniejsze pytanie, które każdy mógłby sobie zadać. Dlaczego, z jakiej przyczyny wybraliśmy służbę Bogu? Niektórzy mogliby odpowiedzieć, jako Jego stworzenie jesteśmy zmuszeni być Mu posłusznymi. Prawda, że jako Jego stworzenie winni jesteśmy posłuszeństwo, ale Bóg nie używa tego argumentu, aby zdobyć naszą wierność. Bóg jest tak szczodry, tak prawy, tak wspaniałomyślny, że nie zmusza nikogo i nie zmusi nikogo do posłuszeństwa Mu. Dał On każdej inteligentnej istocie, którą stworzył, a nawet zwierzętom, wolną wolę i nie będzie przymuszać naszej woli. On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Drugi list do Tymoteusza 2:13. Cały boski plan, zezwolenie na zło, bolesne doświadczenia w wyniku nieposłuszeństwa naszych pierwszych rodziców, grzech, śmierć, nie może być zamierzony ani realizowany bez tej cechy, którą posiada każda istota, bez wolnej woli. Pytamy więc ponownie, dlaczego służymy Bogu? Inni mogliby odpowiedzieć, dlatego, że jest dla nas dobry, dał nam zdrowie, ładny dom, dobrą pracę, żywność pod dostatkiem i tak dalej. Prawdą jest, że wszystko, co mamy, dostaliśmy od Boga. Ale jeżeli takie jest uzasadnienie naszej wierności Bogu, w takim razie co ma powiedzieć większość naszych braci z Afryki i z Indii, którzy nie mają tego wszystkiego? A jeżeli pewnego dnia tracimy to wszystko, dlaczego chcemy służyć Panu? Za wyjątkiem zdrowia moglibyśmy dostać te wszystkie rzeczy od innego człowieka, od jakiejś organizacji czy kościoła, w zamian za naszą wierność. Pamiętamy, że takie właśnie było rozumowanie szatana, kiedy kusił Jezusa i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeżeli upadniesz i złożysz mi pokłon. Mateusza 4:8-9. Średniowieczny Kościół przyjął tę ofertę i w ten sposób jego wierność została kupiona przez wielkiego przeciwnika. Jaka jest więc przyczyna i powód, dla którego służymy Bogu? Jakimi kierujemy się kryteriami albo zasadami w wyborze, komu chcemy być posłuszni i dlaczego tak postępujemy? Odpowiedź składa się z dwóch części. Pierwsza część znajduje się w objawieniu 4:11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc. To jest prosta zasada. oddajemy całą naszą wierność i posłuszeństwo temu, który jest tego godzien, temu, który zasługuje na to z własnej woli, z całego serca, Ojcu Niebieskiemu i Panu Jezusowi, jak czytamy w Objawieniu 5:12. Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Druga część odpowiedzi znajduje się w Psalmie 116, wersz 1 i 12 do 14. Wiersz 1. Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu błagania mego. Dlaczego służymy Panu? Dlatego, że miłujemy Go. Z powodu Jego cech, Jego obfitej dobroci i miłości okazanych nam. Kochamy Go, wielbimy Go, jesteśmy Mu wdzięczni i chcemy Mu służyć. Czy może być odpowiedź bardziej rozsądna niż ta? Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. Apostoł Paweł mówił, że decyzja o poświęceniu się jest czymś rozsądnym, rozumnym. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Dopuszczenie zła ma na celu ukazanie stworzeniu charakteru Stworzyciela i to jego charakter zdobył nasz głęboki szacunek i podziw. Czy jest coś w jego charakterze albo planie, co mogłoby wywołać w nas wątpliwości, coś, co przeszkodziłoby naszemu całkowitemu oddaniu się i pochwale serca i duszy? Oczywiście nie. Dlatego kocham przykazanie Twoje bardziej niż złoto, dlatego uznaję za słuszne wszystkie ustawy Twoje. Dziwne są świadectwa Twoje, przetoż ich strzeże dusza moja. Psalm 119, 127 i 129. Wielu z naszych chrześcijańskich przyjaciół wierzy i głosi urągającą teorię, że Bóg miłości i prawa postępuje według planu, który zbawi małą liczbę, a będzie torturował tysiące istnień ludzkich. Nie przez dni albo godziny, ale przez wieczność. Być palonym przez wieczność. Zrykamy się na samą myśl o takim losie. Prawa ludzkie zabraniają tortur. Czy więc upadły człowiek może być lepszy od swego Stworzyciela? Czasami stawiamy sobie pytanie, w jaki sposób ci, którzy szczerze wierzą w taką teorię, mogą rozumieć i chwalić Boga. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że charakter Boga jest w rzeczywistości taki, jak opisują go wierzący w piekło chrześcijan wokół nas. Wyobraźmy sobie naszą chwałę niebieską, podczas gdy ci tutaj na ziemi albo pod ziemią cierpią tortury, nie miliony osób, ale choćby jedna. Czy byłyby to tortury fizyczne, czy psychiczne, jak niektórzy ostatnio opisują piekło? Czy rzeczywiście można byłoby cieszyć się, wiedząc, że jakaś dusza cierpi? Czy nie byłaby to skaza w harmonii wszechświata? Jak można by być wiecznie pod rządami i w towarzystwie takiego Boga, którego pewne wyroki nie są sprawiedliwe w naszych oczach? Jak można służyć, chwalić, szanować i kochać z całego serca Pana, który postępowałby bezlitośnie wobec części swoich poddanych? Teraz spróbujmy zastanowić się, jakie byłyby nasze relacje z Nim, nasze uczucia wobec Boga. Jakie byłoby nasze uwielbienie i modlitwy, podczas gdy głęboko w naszych sercach my nie zgadzalibyśmy się z Jego planu ani z sądami. Jakże jesteśmy wdzięczni, że charakter naszego Stwórcy nie jest taki, jak go wielu chrześcijan opisuje. Zastanawiając się nad rzeczywistymi cechami naszego Stworzyciela, odpowiedzmy sobie, czy tym bardziej nie zasługuje na nasz szacunek, podziw i chwałę. Jak mówi psalmista, na koniec czasu rządu zła wszyscy docenią i pokochają Ojca Niebieskiego i Jego doskonałe prawo. Przestrzegać je będą z całego serca i przekonania, bo wszyscy uznają je za sprawiedliwe. Dlatego kocham przykazanie Twoje bardziej niż złoto, dlatego uznaję za słuszne wszystkie ustawy Twoje. Psalm 119. Ludzkość nie tylko uzna ustawy boskie za dobre i sprawiedliwe, ale pokocha je z całego serca. Filozof niemiecki Immanuel Kant napisał w swojej książce Krytyka czystego rozumu i słowa te wypisane są na jego grobie. Dwie rzeczy wypełniają moją duszę szacunkiem i podziwem, coraz bardziej rosnącym i odnawiającym się, miarę ciągle powracającej do nich myśli. Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. Innymi słowy, nasz Bóg i Jego prawo dane człowiekowi. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje. Izajasza 55, 8 wers. Jakże mądre są wszystkie wymagania boskiego planu zbawienia. Mamy mądrego i wspaniałego Ojca, który nie wymaga od nas rzeczy ponad nasze zrozumienie. On nie wymaga od nas skomplikowanych rytuałów i ceremonii. Nie wymaga od nas, abyśmy zadawali sobie cierpienia, biczowali się jak w średniowieczu. Nie nakazuje nam celibatu, długich i męczących pielgrzymek, wspinania się po schodach na kolanach. On nie wybiera Kościoła spośród światowej elity intelektualnej, ale chce jednej rzeczy, naszego serca. Podziwiając piękno Bożego charakteru i Jego planu, serce nasze napełnia się uwielbieniem i szacunkiem. Taka była też postawa Pana Jezusa, wypowiadającego się w Ewangelii Mateusza 11, 25 i 26. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Apostoł Paweł wyraził też podziw wobec planu Bożego. W liście do Rzymian 11, 32 i 33 on wyraża się: albowiem Bóg poddał wszystkich niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Znam też Ojca Niebieskiego w sposób bardziej osobisty, przez Jego opatrzność w naszym życiu. Czujemy Jego rękę, gdy nas prowadzi w sposób tajemniczy przez życie, powodując, że wszystko jest ku naszemu duchowemu dobru. Pamiętajmy, myślimy o naszym Ojcu i Jego dziełach. Doda nam to siły w naszej pielgrzymce i będzie pocieszeniem w udręce. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i z szczytów Hermonu, z gór Misar. Psalm 42, 7. Plan Boży jest najpiękniejszą historią miłości na ziemi. Jest to prawdziwa historia, która będzie trwać wiecznie. Historia miłości między Ojcem i Jego dziećmi. Jakiegoż wspaniałego mamy Ojca. Jakiż wspaniały plan. Pamiętajmy, że wszystko, co Bóg zrobił, ma jeden i ostateczny cel, jakim jest wieczne szczęście Jego dzieci na niebieskim i ziemskim poziomie. Ale przywilej poznania zalet Bożych nie jest celem samym sobie, jest środkiem, dzięki któremu powinniśmy zmieniać nasz charakter, naśladując Boga, który jest miłością. Mana 12 marca. Koniec przykazania jest miłość z czystego serca i z sumienia dobrego i z wiary nieobłudnej. Musimy jasno zdawać sobie sprawę z faktu, że ostatecznym celem wszelkich boskich starań wobec nas i dla nas, ostatecznym sensem wszystkich boskich obietnic, które zostały nam przekazane, jest rozwój miłości na podobieństwo Boże, ponieważ Bóg jest miłością, by zaś miłość, jaką posiadamy, rozwinęła się w takim sensie i stopniu, w jakim pragnąłby tego Pan, konieczne jest, aby pochodziła o nas z czystego serca i pozostając w pełnej harmonii z Bogiem i Jego prawem miłości, przeciwstawiała się zawsze przeciwnikowi i Jego prawu samolubstwa. Chcielibyśmy zakończyć tę lekcję słowami objawienia 15 rozdział, wiersz 3 i 4. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Niech Pan Bóg będzie błogosławiony. Amen.
Dziękujemy bratu Danielowi. Braterstwo, jak słuchaliśmy, to było uważane, możemy